supermocne. Inspirujące historie o kobietach, wyborach, spełnianiu marzeń, realizacji i samorealizacji. Na rozmowy z wyjątkowymi kobietami zaprasza Anna Skoczek. Podcast Radia Poznań.
A dziś ze mną Agnes Tołoczmańska, czyli Agnes z Zagrobu, edukatorka śmierci, tanatokosmetolog, tanatolog, autorka książek, założycielka i prezeska Fundacji Funerarium i to wszystko przed trzydziestką. Witaj.
Tak, to wszystko przed 30.
I jak ty zdążyłaś to wszystko zrobić?
Sama nie wiem, sama się czasem zastanawiam, ale chyba wczoraj w ogóle dostałam się do takiego programu dla młodych prezesów fundacji i stowarzyszeń i kazali mi się opisać jednym słowem, co jest ciężkie generalnie.
Przy tym wszystkim to robisz?
Przy tym wszystkim, więc uznałam, że dobrym słowem będzie samozaparcie.
Czyli od razu możemy przejść do twoich supermocy.
No myślę, że tak.
To Agnes, co oznacza to samozaparcie w twoim przypadku?
No ja zaczęłam pracę w branży pogrzebowej jako 19-latka myślałam, a jako 20-latka zaczęłam pracować. Jako 20-latka wchodząc do branży, która jest domeną mężczyzn, starszych mężczyzn, no bądźmy szczere, to było przerażające. To było trudne.
Dla ciebie czy dla nich?
Myślę, że obie strony były przerażone. Mi w ogóle się marzyło badać śmierć. To jak ona kształtuje społeczeństwa, kultury, ale nie ma studiów tanatologicznych w Polsce, więc jedyną drogą było tak naprawdę branża pogrzebowa. Ja też jako 17-latka pożegnałam swoją prababcię. Ja zobaczyłam, co to znaczy piękne pożegnanie.
Byłaś blisko?
Byłam bardzo blisko. Byłam na każdym etapie. Byłam przy przygotowaniu do trumny, byłam w kościele, w zakładzie pogrzebowym, w kwiaciarni, wszędzie. I tak poczułam, że ja też chcę ludziom taką ulgę wnosić do życia w tak ciężkim momencie, jaką ja wtedy poczułam, bo naprawdę mogłam się pięknie pożegnać z tą moją babcią.
Powiedz mi, Agnes, to było tak, że ta myśl o tym, żeby zacząć te badania nad śmiercią, żeby zacząć też edukować ludzi o śmierci, rozmawiać z nimi, oswajać ten temat, nie ukrywajmy. No ona się pojawiła właśnie pierwszy raz w wieku 17 lat, czy już wcześniej te tematy cię fascynowały, myślałaś o nich, były ci bliskie i nie wywoływały u ciebie strachu?
Jak tak sobie później zrobiłam taki rachunek sumienia, bo wiadomo, że jak się człowiek zaczyna czymś konkretnym zajmować, to później gdzieś tam patrzy wstecz, to tak naprawdę mój pierwszy zachwyt nad śmiercią był w wieku 6 lat, kiedy obejrzałam Miasteczko Halloween Tima Bartona i zobaczyłam tam cmentarz i uznałam, że to jest najpiękniejsza rzecz, jaką zobaczyłam w życiu, no krótkim życiu, więc zawsze jak budowałam zamki z piasku, to obok musiał być cmentarzyk. Jak się tak żyje i się później jest nastolatką, później taką starszą nastolatką, gdzieś tam się w tą dorosłość wchodzi, to się nie zwraca uwagi na takie rzeczy. Ale myślę, że edukatorką zostałam przypadkiem już w wieku 13 lat, bo moi rówieśnicy do mnie przychodzili i mówili o pogrzebach swoich bliskich, bo widzieli, że ja ich nie oceniam, że się nie krzywię. Oni też nie mieli takiej przestrzeni w domu, żeby o tym porozmawiać, więc ja im za wiele nie mogłam doradzić, czy nie mogłam im pomóc, ale samo to, że ja słuchałam, to widziałam, że już taką ulgę wnosiło.
A co chciałaś robić wcześniej w życiu?
Ja w ogóle myślałam, że będę działać artystycznie, od dziecka rysuję. Teraz też to wykorzystuję w fundacji i wszystkie ilustracje, jakie są widoczne, to są ilustracje mojego autorstwa, więc trochę też się mogę w tym rozwijać. Zanim zaczęłam pracować w pogrzebówce, byłam w szkole fotograficznej, więc zupełnie coś innego. Jeszcze wcześniej chciałam zostać psychiatrą, no ale budżet mi nie pozwolił, o tak. Świadectwo owszem by mi pozwoliło, ale nie budżet, więc gdzieś tam to się tak nie spełniło. I ta śmierć właśnie tak ciągle przypominała mi się w ciągu życia i trochę się śmieję, że nie miałam wyjścia.
Ja jestem zafascynowana, nie ukrywam tym, co robisz. Podzielę się może swoimi osobistymi doświadczeniami, że ja od chyba najmłodszych lat uwielbiałam spacerować po cmentarzach i gdziekolwiek lądowałam na świecie czy w Europie, to zawsze wpisywałam w program wycieczki odwiedziny jakiegoś lokalnego, małego cmentarza. Był to dla mnie punkt obowiązkowy, bo wydaje mi się, że te cmentarze, mimo tego, że to jest o śmierci, one mówią nam mnóstwo o życiu, o historii tego danego miejsca. One są fascynujące, ale komukolwiek o tym nie mówiłam. mówiłam, że tak lubię, to spotykałam się raczej z takim spojrzeniem zdziwienia. Miałaś coś takiego, mówiąc o tym, że ciebie ten temat fascynuje, że to lubisz, że ludzie właśnie ocennie potrafili na ciebie spojrzeć?
Zdarzało się, ale miałam takie szczęście, że jakoś tak zarażałam tą fascynacją ludzi i jak tylko w ogóle nienawidziłam tego, ale na samym początku, jak się zaczęłam tym zajmować i jeszcze pracowałam w prosektorium, to nie mogłam wyjść na żadną imprezę, gdzie moi bliscy by się nie wygadali, czym ja się zajmuję. I ja już nie mogłam być na imprezie, tylko miałam grupkę, która siedziała i ja musiałam mówić, czym się zajmuję. Oni mieli milion pytań do, także już później było. Jak wchodziliśmy w jakieś nowe towarzystwo, ja mówię, chłopaki, proszę was, bo u mnie większość ekipy to są chłopaki, mówię, proszę was, nie dzisiaj. Dzisiaj nie chcę pracować, więc ja też tego nie oceniam negatywnie pod tym względem, że ja zdaję sobie sprawę, że codziennie eksperta od śmierci się nie spotyka na swojej drodze, więc ja też rozumiem tą chęć.
Słuchają państwo podcastu Radia Poznań.
No to opowiedz mi, jak się dostałaś do prosektorium, jakie były twoje pierwsze wrażenia z tej bardzo trudnej pracy?
Pierwszy raz w prosektorium byłam właśnie przy okazji śmierci mojej prababci i właśnie wszyscy sobie wyobrażają, że ja tam weszłam jak do siebie i że od razu wiadomo. Nie, ja przez pierwsze 20 minut patrzyłam się w podłogę i bałam się spojrzeć na babcię, ale trafiłam tam na cudownego człowieka. Teraz wiem, że podupadł na zdrowiu i nie może być świadkiem tego, co teraz robię, ale wtedy bardzo mi pomógł przezwyciężyć ten lęk przed osobą zmarłą.
To jak on to zrobił?
On w ogóle był taki, to był potężny mężczyzna, który miał osobowość takiej wróżki. On był taki bardzo czuły, taki bardzo kochany, takie gołębie serce. I on mnie nie zmuszał, żebym podeszła do babci, ale zapytał, czy bym miała ochotę. Mówi, podejdź, jak nie będziesz chciała, to możesz nawet wyjść. Więc tak spokojnie, z takim spokojem podszedł. I pamiętam, że na końcu się mnie zapytał, czy chciałabym zobaczyć jego kosmetyczkę. I ja sobie myślę, pierwszy raz chłop mi proponuje, żebym zobaczyła jego kosmetyczkę. To się może już nigdy nie wydarzyć. Więc się zgodziłam. No i ja wtedy nie wiedziałam, że patrzę na swoje przyszłe narzędzia pracy. No ale tak było. Więc on mi wszystko tak rozłożył, zaczął pokazywać. Więc jakoś tak, trochę tak, jakby tak miało być.
Dużo czasu spędziłaś w tym prosektorium? Widziałaś na przykład tego mężczyznę przy pracy?
Później do niego przyjechałam o poradę, jak mam zacząć. On bardzo...
A powiedziałaś mu, że zaczęło się od niego?
Tak, tak. On bardzo był taki, nie, proszę, nie rób tego, to jest okropna praca, zajmij się czymś innym, proszę cię, proszę cię, proszę cię. Więc on jakby tą czułość jakby do samego końca zachował w stosunku do mnie. Ja też wtedy z lokalnym domem pogrzebowym, ja się w ogóle śmieję, że ja chłopakom z tego zakładu pogrzebowego to ja dałam popalić w czasie pogrzebu mojej prababci, bo musieli kilka razy trumnę otwierać, bo koronka była źle ułożona. Więc
rozumiem, to było ważne wtedy.
To było wtedy ważne. Tak, i to trzeba zrozumieć. I wtedy też do nich poszłam, oni też mówili, żebym ja się tym nie zajmowała, że tak ciągle chcieli mnie odciągnąć od tego. A wiadomo, jak to jest.
A jak to argumentowali? Dlaczego nie chcieli? Dlaczego tobie mówili, że masz akurat tego nie robić? Że co, że to nie jest praca dla dziewczyn, że to nie jest dla kobiet?
Tak. W ogóle bardzo często się gdzieś tam z tym spotykam, że o, taka mała, szczupła dziewczyna, zajmować się czymś takim, ale też... Oni sobie zdawali z tego sprawę, że ani łatwe nie jest znalezienie zatrudnienia, ani zarobki nie są jakieś fantastyczne. To jest jednak praca fizyczna, co ja później odczułam, bo musiałam przestać pracować w prosektorium właśnie przez to, że mam kręgosłup rozwalony.
Tak?
Po prostu. Może by to, że ja mam chory kręgosłup, wyszłoby później, gdyby nie to, że wykonywałam pracę fizyczną, bo ja bardzo często powtarzam, że ta na to kosmetyka, to jest praca fizyczna. Więc ja w ogóle zawsze jakoś tak się śmieję, że trafiałam do prosektorium przypadkiem, bo ja nie pracowałam w żadnym konkretnym domu pogrzebowym. Bardzo często się zdarzało, że ja przyjeżdżałam do jakichś takich głośnych przypadków, czy gdzieś tam telefonicznie z zakładami rozmawiałam, co można zrobić, jak, gdzie, jakieś. Więc trochę sobie pojeździłam po Polsce, no ale właśnie przyszła choroba i ja myślałam, że to już jest koniec, że już się nie będę mogła tym, że w ogóle się nie będę mogła zajmować śmiercią, że co teraz? No i wtedy postanowiłam pierwszy wykład online ogłosić. Ja w ogóle zawsze miałam coś takiego, to też dostałam z tym takie pytanie, czy kiedyś wątpiłam. Ja zawsze wątpiłam w siebie. Każda wizyta w prosektorium to było, jak tu dam radę, to już dam radę wszystko. I tak za każdym razem sobie mówiłam, więc...
To jest ogromna odpowiedzialność, tak, bo oczywiście, tak, że z jednej strony zajmujesz się ciałem, które już jest nieżywe, ale robisz to dla całej grupy ludzi, która oczekuje oczekuje od ciebie efektu, a jest w sytuacji takiej psychicznej, no zazwyczaj nieciekawej.
No my też współcześnie jesteśmy trochę odzwyczajeni od widoku zmarłego. Wcześniej te takie ceremonie domowe, te pożegnania, te ciche noce zbliżały nas do tych zmarłych, a teraz zmarłego się zabiera, on jest zamykany za czerwonym prosektorem i bardzo często albo widzimy trumnę zamkniętą, albo widzimy już urnę i to tak zaburza cały ten proces przejścia, jakim jest pogrzeb, więc ja właśnie ciągle powtarzałam, że ja swoje emocje zostawiam za drzwiami, bo emocje tej rodziny, która oczekuje na tego zmarłego, są najważniejsze tak naprawdę.
Zanim przejdziemy do tego, co robisz teraz, czyli do tego, że jesteś edukatorką śmierci, pomagasz ludziom przejść przez najgorsze pewnie momenty życia, mówiąc o tej śmierci, cofnijmy się do tego momentu, w którym wszyscy cię męczyli tymi pytaniami. Czyli jak wygląda praca tanatokosmetologa?
Praca tanatokosmetologa polega głównie na tym, żeby stworzyć iluzję tego, że zmarły jest żywy. To tak bardzo w skrócie. Robi się to higieną, zabezpieczaniem ciała przed wyciekami, bo no...
To biologia.
No biologia. Kosmetyką też, ale właśnie bardzo często słyszałam takie określenie, że tanatokosmetolog to jest kosmetyczka od zmarłych i myślę, że to jest ogromne takie umniejszanie takim osobom, bo bardzo dużo trzeba zrobić, żeby tą kosmetykę wykonać.
To nie jest taki makijaż, jak kobiety sobie robią rano, prawda? Że nakładasz sobie podkład.
Czy nawet nie jest to takie, jak się robi na jakieś okazje, więc no naprawdę trzeba wiele przejść etapów, żeby dojść do tej kosmetyki. Kosmetyka per se jest na samym końcu.
Ty też odtwarzasz, prawda? Odtwarzałaś
osobę
na przykład po wypadkach.
Tak. Zdarzało się. Czy trafiały ciała po sekcji? Nimi też się trzeba było specyficznie zająć. Tak jak mówię, ja miałam dosyć specyficzną karierę, jeżeli chodzi o tanatokosmetykę. I cieszę się, że kobiety, z którymi ja teraz współpracuję, mają dzięki temu łatwiej, bo ja miałam trudno i ja nie chciałam, żeby inni też mieli tak trudno, jak ja miałam. Ktoś by mógł powiedzieć, że mało byłam w prosektorium w porównaniu do jakichś osób, które na przykład 20 lat w branży pracują, ale ja zawsze z każdej wizyty wyciągałam jak najwięcej. Ja właśnie przyglądałam się temu ciału, przyglądałam się tym zmianom, przyglądałam się, co mogę zrobić. Właśnie jakoś się tak trafiało, że właśnie gdzieś tam mnie ściągali do tych głośnych przypadków, a to też było ciężkie, bo...
Później... Głośnych przypadków, czyli mówimy o jakichś dużych wypadkach, tak?
No na przykład. I później człowiek wchodzi na Facebooka, jak każdy statystyczny zjadacz chleba i widzi artykuł o tym wypadku. Ja bałam się wchodzić w komentarze, żeby nie widzieć komentarzy rodziny tej osoby, co oni przeżywają. Więc tak na początku też się gdzieś tam od tego dystansowałam. Czasami się zdarzało tak, że rodzina się do mnie zwracała bezpośrednio. Zawsze jak jakiś był pogrzeb wśród moich znajomych czy bliskich, to nawet jeżeli ja nie przygotowywałam tego ciała, to z walizeczką zawsze szłam i sprawdzałam, czy wszystko jest w porządku, więc ja zawsze byłam tym żałobnikiem, który stał z ogromną... z ogromną walizką i to bardzo zawsze tak dziwacznie wyglądało. Ja miałam specyficzną karierę, jeżeli chodzi o tanatokosmetykę, ale wiele mnie ta droga nauczyła o śmierci.
A pamiętasz ten moment, który cię na przykład zszokował wyjątkowo?
Bardziej szokowało mnie podejście współpracowników, bo ja bardzo często byłam straszona w jakimś tam sensie, że w momencie, kiedy się miało trafić mi pierwsze dziecko do przygotowania, no to zamiast powiedzieć, że no przecież umiesz to robić, dasz radę, no to nie, to oni jeszcze mnie bardziej tam straszyli, że o, że teraz to koniec, teraz już możesz zrezygnować. I to moje takie ciągłe, dobra, to jak dam radę to już dam radę wszystko, plus ich takie gadanie nad moją głową, czy o, że to takie straszne, to było takie ciężkie. I w ogóle ciężkie było to, że i tutaj często zastanawiam się, czy się gryźć w język, czy nie, ale branża pogrzebowa mnie bardzo brzydko traktowała.
Dlaczego?
No zdarzały się groźby karalne.
Jej.
Właśnie mnie to zawsze zastanawiało, bo jakim cudem ja miałabym być konkurencją dla całej Polski? Dla mnie to było nielogiczne i...
Ale może pokazywałaś swoim zachowaniem i swoją postawą, że można to robić inaczej, można to robić
tak,
lepiej.
Tak, dokładnie. I to bardzo często, właśnie słyszałam, że ja obnażam branżę pogrzebową, że zdradzam tajemnice. Jak w ogóle zaczęłam robić wykłady, to usłyszałam, że oddaję tą wiedzę za pół darmo. A mi nigdy nie chodziło o pieniądze. Że jak człowiek się zajmuje śmiercią, to takie rzeczy doczesne nie mają znaczenia.
Mnie naprawdę? Jakieś doszłaś do takiego momentu?
Mnie sportowe samochody nie kręcą, wille mnie nie kręcą, ja nie muszę mieć znaczka na koszulce, bo ja wiem, że w życiu jest ważniejsze coś zupełnie innego niż te wszystkie rzeczy materialne, więc... To też im zaburzało, bo przecież branża pogrzebowa to jest ogromny biznes.
Nie masz 30 lat, już masz takie mądre przemyślenia i zapewne nie masz ich od wczoraj, prawda?
No nie, ale to trzeba było do tego dojść. Ja byłam nastolatką, no to też chciałam mieć markowe buty, markowe torebki, zrobione paznokcie, rzęsy, tak jak każda inna dziewczyna. Więc to są takie rzeczy, do których człowiek dochodzi. I też właśnie bardzo mnie bolało, że inne osoby, które się zajmują śmiercią, potrafią być takie podłe dla drugiego człowieka. To było dla mnie takie niezrozumiałe, więc o misji zaczęłam słyszeć, także ludzie zaczęli o tym mówić, bo ja nigdy w ogóle też sobie tak sama...
Agnes, a powiedz mi, musiałaś zabić w sobie część wrażliwości, żeby móc pracować w tej branży, czy to zupełnie nie tak?
I tutaj też wchodzimy w taki ciężki temat, bo tak się wydarzyło, że moja praca sprawiła, że ja w pewnym sensie jestem już osobą publiczną. I tego w ogóle się już nie spodziewałam. No i właśnie nie chcę brzmieć na taką...
No ale takie są fakty.
No ale takie są fakty.
Przecież ja do ciebie próbowałam się dobić od, nie wiem, roku przez różne media społecznościowe. Cieszę się, że nam się udało, ale jesteś osobą publiczną.
Tak, i musiałam odkopywać te nasze maile i gdzieś tam... To nie było tak, że ja to olewałam, tylko po prostu...
Więc nie wymyślamy tej historii. Ja też doskonale wiem, że jakby...
Tak, więc...
Masz dużo zajęć, jesteś osobą publiczną.
Tak, i ja miałam bardzo ciężkie dzieciństwo, które zgotowali mi moi rodzice. Wiele rzeczy widziałam krzywdę dzieci, widziałam krzywdę dorosłych, nie chcę płakać, ale ja jestem skrzywdzonym dzieckiem. Ostatnio sobie tak zdałam sprawę, że w śmierci chyba widziałam ulgę po prostu. W jakimś sensie, że wtedy już człowiek nie cierpi, wtedy już nic go nie boli, nikt nie może mu zrobić krzywdy. I mam nadzieję, że moi rodzice nie będą słuchać tego wywiadu, bo mogę mieć ciężko później, więc to jest właśnie to, że ja w momencie, kiedy stałam się osobą publiczną, ja bardzo swoją prywatę chronię i szanuję, bo moja prywata to nie jestem tylko ja, tylko też moi bliscy, ale faktem jest to, że doświadczyło mnie życie.
Czyli rozmawiam z bardzo mądrą, doświadczoną, dojrzałą, niespełna 30-latką. Agnes, pamiętasz ten jeden taki przypadek, który musiałaś odtworzyć, pomalować, który trochę wpłynął na też dalszy ciąg twojego życia, jeśli chodzi o tanatokosmetologię?
Myślę, że mojej prababci nic nie przebije.
Tak?
To że to ten... było tak wyjątkowe, to było... Bo ja wtedy pierwszy raz poczułam...
Ale powiedz mi, bałaś się na przykład tych ciał?
Było, czasami miałam coś takiego, jednego pana pamiętam. On tak jakoś nieprzyjemny, to nie tak, że zwłoki źle wyglądały, on jakoś miał taką nieprzyjemną, taki był, że ja tak się zastanawiałam, kim on w życiu był, że on tak nieprzyjemnie wygląda.
Zastanawiałaś się nad osobami różnymi, które spotykałaś?
Właśnie jak to się tak wyróżnił, to się bardziej zastanawiałam. I właśnie z tym mężczyzną miałam tak, że nie wyglądał na dobrego człowieka. I miałam takie, że od razu taki dystans poczułam, ale miałam takie, dobra, teraz jakieś moje przemyślenia idą do kieszeni, ja nie znam tego człowieka, nie jestem w stanie go poznać, bo już nie mogę go poznać, ale miałam taki dystans.
Ale z taką intuicją.
Że tak nie czułam się za dobrze i też zauważyłam, że kobiety są złe, że odchodzą. Że my kobiety zawsze mamy coś do zrobienia jeszcze i tak widać po
widać
nas,
jeszcze
tutaj coś, że jeszcze to jedno pranie, jeszcze to ten jeden obowiązek, jeszcze to, jeszcze tam karierę muszę tutaj. I widać taką wściekłość. Ja tutaj jeszcze, nieważne, czy kobieta ma 90 lat, czy 50, czy 40, wszystkie są wściekłe, że one jeszcze by
jeszcze
coś tam
coś
wojowały dalej.
Ile czasu spędzałaś z ciałem, zanim je przygotowałaś w ten odpowiedni sposób?
Różnie, zależy, bo czasami to była kwestia 40 minut, jak już później miałam wprawę, czasem to było półtorej godziny, jak to było jakieś ciało po sekcji, które było tak naprawdę pocięte od góry do dołu, no to mogło być 2 godziny, więc tutaj nie da się tego określić i w ogóle w śmierci jest bardzo dużo, zależy, bo to zależy od przypadku, zależy od tego, w jakim stanie było ciało, zależy, co trzeba było zrobić, trzeba było zrobić rekonstrukcję.
Co czułaś, jak opiekowałaś się dziećmi, ciałami dzieci?
I tutaj też taka kontrowersyjna rzecz, ale uważam, że technicznie najłatwiej się te ciała przygotowuje, bo to widać, że to nie są takie ciała doświadczone życiem i dzieci są bardzo wdzięczne i ten proces jest taki łatwiejszy pod tym względem właśnie technicznym, więc tutaj też raz byłam nabita na pal, jak powiedziałam, że dzieci się przygotowuje łatwiej, ale pod względem technicznym jak najbardziej. Na pewno łatwiej niż mężczyznę 120 kilo, jak ja ważę 50. No, po prostu.
Musiałaś przenosić, tak?
Tak, musiałam, tak,
też,
tak, 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 więc tutaj właśnie to jest to i właśnie...
Czy to była ta praca, która przynosiła tobie ogromną satysfakcję?
Tak, zwłaszcza jak rodzina powiedziała, że zmarły wyglądał wspaniale, albo że nawet sobie nie wyobrażali, że z takim spokojem będą się mogli pożegnać, więc ja właśnie... Kiedyś usłyszałam od swojego kolegi po fachu, że on nigdy nie widział tak skupionej na pracy osobie. Że ja jestem tak skupiona na tym, co ja mam zrobić po kolei, że dla mnie świata nie ma dookoła. Więc ja bardzo czepialska byłam, jeżeli chodzi o szczegóły i to wszystko. I zdawałam sobie czasami sprawę, że robię więcej niż powinnam, ale
Robiłaś to po coś.
Tak.
Teraz już od lat, tak, nie dość, że napisałaś 3 książki.
Mam dwie po premierze, a trzecia jest w drodze, ale nie mogę za dużo mówić.
Dobra, no to nie zdradzamy, ale jakby 3 książki się już prawie stworzyły. Pięknie przeczytałam na twojej stronie, bardzo mi się podobało to sformułowanie. Uchylasz wieko trumny, uczysz o śmierci, jesteś edukatorką śmierci. Nie ma wielu osób takich w naszym kraju.
Ale okazało się, że ja byłam pierwsza. Może pierwsza współcześnie, no bo to też tak nie da się tego zbadać, sprawdzić, ale myślę, że pierwsza współcześnie, tak, żeby się tak faktycznie tym na pełen etat zajmować.
Dostajesz mnóstwo pytań właśnie, czy przez media społecznościowe, czy na maila, po których ty widzisz, że ta ciekawość nie dość, że nie jest zaspokojona, to nie ma takich rzetelnych źródeł, żeby znaleźć wiele odpowiedzi na swoje pytania.
Oj tak, to najbardziej odczuwam na spotkaniach stacjonarnych, bo ludzie, w ogóle zauważyłam, że ludzie zaczęli się wstydzić do mnie pisać, w takim sensie, że mają jakiś taki respekt przede mną. I to jest z jednej strony miłe, a z drugiej strony ja mam takie, no halo, po to jestem, żeby odpowiadać na wasze pytania, chociaż faktycznie ja teoretycznie nie mam dużo obserwujących jak na influencerkę, no ale ja nie jestem influencerką, tak? To też trzeba brać pod uwagę i ja bardzo sobie cenię tak od 3 lat pracę stacjonarną, taką przy ludziach bezpośrednio, bo ta internetowa bardzo dużo zabiera. Teraz my jesteśmy przyzwyczajeni do takich krótkich treści, takie, które mają nam strzelić dopaminkę i mamy lecieć dalej, więc ciężko jest tak poważne tematy skracać do 30 sekund na przykład. Ja to na TikToku zauważyłam, że było wiele nieporozumień, bo ktoś coś źle zrozumiał, ktoś coś sobie dopowiedział, więc ja w ogóle rzuciłam TikToka, mimo że tam mi bardzo szybko ci obserwujący dochodzili, ale widziałam, że nie ma tego zrozumienia, że jednak jak się siądzie z człowiekiem, czy zaprosi się go na spacer po cmentarzu i zacznie się z nim rozmawiać.
Organizujesz te spacery, tak, to też jest niesamowite, że ludzie chcą.
Tak.
I ja bym tam też się zgłosiła z przyjemnością.
Właśnie marzy mi się coś w Poznaniu zorganizować. Więc jak macie jakiś pomysł, który to by był cmentarz, to możecie się do mnie odzywać, bo bardzo bym chciała coś tam zorganizować.
Może razem coś zorganizujemy. Właśnie. To po programie usiądziemy, jesteśmy tak, już tak, w kontakcie.
Tak, tak.
A powiedz mi, Agnes, od czego zaczynasz edukację dotyczącą śmierci?
Ja bardzo często powtarzam, że lęk przed śmiercią jest różny, bo na przykład jedna osoba będzie się bała śmierci pod względem technicznym, inna się będzie bała, że się w piecu obudzi, trzecia się boi śmierci swoich bliskich, czwarta się boi swojej śmierci, czy boi się, że ta śmierć będzie bolała. Więc tutaj ten punkt wyjścia zawsze jest zależny od osoby czy grupy, w której ja się pojawiam.
Śmierć boli?
Sama śmierć nie. To wszystko, co przed nią boli, ale my jesteśmy skonstruowani tak, że nasz organizm zrobi wszystko, żeby to nie bolało. Że wręcz przeciw, że zrobisz tak wywali nam chemię w mózgu, że tak ciężko powiedzieć, żeby coś takiego było przyjemnego, ale faktycznie te wszystkie rzeczy, które my mamy w swoim organizmie, one się uwalniają. No to jest jednak ostateczny moment, tak? Więc nasz organizm po prostu mówi, dobra, to teraz to wywalamy wszystko, bo już to nam nie będzie potrzebne.
Nie musimy robić zapasów.
Ja też często powtarzam, że my się rodzimy z umiejętnością umierania. To jest takie logiczne, ale się o tym nie mówi, więc tutaj no to jest też kwestia tego, że tutaj różne rzeczy wychodzą z tym lękiem i to jest bardzo zależne od grupy. Wiadomo, jak są tematyczne spotkania, no to one są tematyczne, ale i tak zawsze coś tam wyjdzie, coś po boku.
Też pomagasz ludziom w żałobie.
Tak.
Żałoba bliskich jest gorsza niż nasza własna śmierć?
Dla wielu osób na pewno, jakby się tak zapytać, to na pewno. Staram się działać też prewencyjnie. Chcę ludzi edukować przede wszystkim, zanim oni ten bagaż emocjonalny śmierci kogoś bliskiego przeżyją, bo wtedy wiadomo, wtedy na wszystko się patrzy z perspektywy tego wydarzenia. A w momencie, kiedy rozmawiamy o śmierci tak po prostu, to może nam się przypomnieć jakiś tam pogrzeb sprzed lat, czy jakieś takie niezagojone rany, ale generalnie bardzo polecam edukować się o śmierci bez bagażyku. Wtedy jest łatwiej. I wtedy też jest łatwiej później. I ja w ogóle bardzo się cieszę, że ludzie potrafią do mnie podejść na jakichś wydarzeniach i powiedzieć, Agnes, ja ci dziękuję, bo dzięki twojej wiedzy, jak moja mama odchodziła, czy mój tata, czy można sobie wpisać kogokolwiek, to było mi łatwiej, bo ja wiedziałam, co robię, wiedziałam, co po kolei jest potrzebne i to jest nie do podrobienia, myślę.
Można zrobić instrukcję jakąś dla ludzi, jak sobie radzić z odchodzeniem bliskiego?
Ta pierwsza książka miała być, którą napisałam z Małgorzatą Węglarz, miała być taką instrukcją, bo nam brakowało czegoś takiego w momencie, kiedy ja zaczynałam, ona też się interesuje tym tematem.
Mamy trupa i co dalej, tak. Od umierania do pochowania.
Tak, tytuł nie jest moim pomysłem, od razu mówię, bo bardzo ludzie się dziwią, że jest taki tytuł, ale trzeba się na niektóre rzeczy godzić. Ale nieważne, tych instrukcji staramy się tworzyć już w ogóle jako fundacja coraz więcej, bo tak naprawdę nigdy nie jest ich za dużo. Tak jak nigdy nie jest za dużo rąk do pracy przy śmierci, tak nigdy nie jest za dużo instrukcji.
Odniosłaś się do tego tytułu Mamy trupa i co dalej, ale ty mówisz o śmierci właśnie nie w taki podniosły sposób.
To jeszcze nie jest taki kontrowersyjny, bo jednak śmierć nam się teraz kojarzy z jakimiś takimi tragicznymi nagłówkami, z true crime, z horrorami, z takimi rzeczami, a ja nie chciałam robić ze śmierci sensacji.
O, czyli nie robisz jakby z jednej strony tych clickbaitów, żeby tylko nabijać sobie publikę, a z drugiej strony też odbrązawiasz trochę tę śmierć.
I właśnie to jest to, że ja bym mogła dużo więcej zarabiać, być dużo bardziej znana, jakbym robiła clickbaity, ale jestem dumna z tego, że mogę sobie wpisać do CV, że odmówiłam każdej polskiej stacji telewizyjnej.
Tak?
Tak.
Udziału w jakichś...
W jakichś takich różnych rzeczach.
Rozmowach? Ta, no, opowieściach o tym, co robisz?
Tak, no zazwyczaj to tak było w okolicy 1 listopada. Więc no ja...
Dlaczego nie chciałaś?
No bo nie chciałam robić kontrowersji. Ja nie chciałam być twarzą kontrowersji. Mi nie zależy na sławie. Mi nie zależy na tym. Zależy mi, żeby moje treści trafiały do jak największej ilości ludzi, ale ja nie chcę być clickbaitem chodzącym. Łatwo by to było zrobić. No bądźmy szczere. No,
bardzo.
Bardzo łatwo.
Myślę, że na pstryk.
I są niektóre osoby i nawet takie firmy, które po prostu żyją tym, że mogą sobie jakiś kontrowersyjny film wstawić do internetu. Ale ja nie idę tą drogą. Ja nie chcę, więc...
Masz takie efekty swojej pracy, że już wiesz też, że oswoiłaś ileś tam osób, że właśnie włączają się w pracę w twojej fundacji, że masz wolontariuszy, wolontariuszki.
Mam bardzo dużo i w ogóle bardzo dużo kobiet znalazło zatrudnienie w branży pogrzebowej dzięki mnie, więc to było w ogóle takie fantastyczne, że właśnie one miały łatwiej dzięki mnie.
Ale wiesz, to mówi się właśnie, że to jest ciężka praca, też obciążająca psychicznie i że to właśnie nie jest praca dla kobiet, też ze względu na pewnego rodzaju wrażliwość.
A ja bym powiedziała, że ta wrażliwość jest potrzebna przy śmierci. Że właśnie odwrotnie, ja bym powiedziała odwrotnie, że śmierć potrzebuje kobiet. Tej czułości, tej miłości do drugiego człowieka. Tak, no. Ja, jeżeli chodzi o śmierć, jestem jednak feministką.
Czyli śmierć jest kobietą jednak?
Nie będę nic mówić, żeby tam nie tworzyć jakichś obozów.
Czy można powiedzieć, że spełniasz swoje marzenia w tym, co robisz?
Ojeju, bardzo. Ja ostatnio przemawiałam na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, bo mieliśmy konferencję i to było dla mnie w ogóle takie... Jak wracałam
pociągiem... O czym mówiłaś?
Mówiłam o alternatywnych sposobach pochówku, więc taki mogłam sobie wybrać temat. Dostałam pół godziny. Zazwyczaj się dostaje 7, czy maksymalnie 20. Dostałam pół godziny.
Jakie są alternatywne propozycje, jeśli chodzi o pochówki poza urną, zwykłym, tradycyjnym cmentarzem, czy nawet ogrodem pamięci?
No właśnie u nas to się kończy na ogrodach, parkach pamięci i taka najbardziej alternatywna forma jest w Szczecinie, gdzie prochy się bezpośrednio z ziemią mieszają. Ale to też jest ziemia na cmentarzu, więc najbardziej chcieli usłyszeć o akwamacji, czyli wodnej kremacji i o kompostowaniu zwłok. To jest coś takiego, co bardzo interesowało tam słuchaczy i ja mogłam o tym powiedzieć. Też mogłam wypowiedzieć się o tym, co my byśmy mogli zrobić, żeby te alternatywne sposoby pochówku były u nas dostępne. I tak naprawdę uważam, że zmiana prawa pogrzebowego to jest zmiana społeczna. Że ona się nie może dziać przy biurkach polityków, ona się musi dziać w społeczeństwie.
Myślałaś kiedykolwiek, jak byłaś młodszą, Agnes, jak byłaś dziewczynką jeszcze, że to właśnie będziesz się spełniać w takiej branży?
Może, chociaż może nie tak wprost. No
a
bo
miałaś
też...
taki moment, w którym chciałaś zrezygnować i rzucić to?
Ojeju, nie raz. No zwłaszcza jak byłam taka zastraszona, no jak się ma 23 lata na przykład i masz wrażenie, że cała branża cię nienawidzi, no to chcesz zebrać manatki i uciec.
I iść w Barbie.
albo nie wiem, ja nawet nie wiem, co ja sobie wtedy myślałam. W ogóle nawet miałam taki moment, że myślałam o tym, żeby zostać technikiem dentystycznym, więc to jest właśnie to, że to była ciężka droga i trochę się cieszę, że wreszcie mogę to głośno mówić, bo w tamtym momencie nie mogłam. No i co? Jak karawan jedzie dalej.
Doskonałe podsumowanie. Kiedyś też dostałam takie pytanie, czy nie boję się mieszkać w domu, w którym umarło ileś tam osób i zawsze powtarzam, że ja się boję żywych, a nie zmarłych. I jak to jest z tym naszym takim przekonaniem? Ludzie się boją myślenia o tej śmierci, o duchach,
no
o
i tutaj znowu
materii? Zależy.
Nie, znowu wchodzimy w tą popkulturę, która nam przedstawia w takim krzywym zwierciadle trochę tą śmierć. Trochę nas straszy, że każdy zmarły to zombie, to przyszły zombie, a każda dusza, która uleci z ciała, to duch i to taki pewnie, do którego trzeba będzie egzorcystę zwoływać. Tak jak mówiłam, no my się bardzo oddaliliśmy od zmarłych, że nagle w momencie śmierci to już nie jest nasza ukochana babcia, tylko trup, tak? Ten straszny, który może wstać i w sumie nie wiem, co tam dalej. No zależy od osoby, jakie tam ma wyobrażenia, jaką ma bujną wyobraźnię. Ale bardzo dużą krzywdę robi nam popkultura i właśnie dużą też krzywdę robi nam według mnie true crime, które jest tak bardzo popularne, które tak bardzo się wybija i dostaje tyle przestrzeni społecznej. A taka przyziemna śmierć nikogo nie interesuje.
To powiedz mi, taką edukację o śmierci powinno się zacząć na przykład już w szkołach podstawowych, twoim zdaniem?
Myślę, że to jest możliwe, no bo dzieciom w podstawówce potrafi umrzeć babcia, dziadek, ciocia, wujek. Ja byłam dzieckiem, które było odcięte od babci i które nie było na pogrzebie babci, jak miałam 7 lat. I to jest takie dla dziecka niezrozumiałe, takie zniknięcie, że babcia była, trafiła do szpitala i nagle jej nie ma. Że nie dość, że mnie do tego szpitala nie chcieli zabierać, no to później powiedzieli, że już jej nie ma. No i co to znaczy, to nie ma? Ale też się zdarza, że na przykład zabiera się to dziecko i się zmusza, żeby się pożegnało z tym zmarłym. A ja nawet dorosłego bym nie zmusiła do pożegnania, jeżeli ktoś nie chce. Nie można tak robić po prostu. Więc uważam, że w idealnym świecie tak, że może przedszkolaki to nie, no bo to takie, no przedszkolaki to przedszkolaki, no dajmy dzieciom być dziećmi, ale w głowach takich gdzieś tam dzieci w podstawce już się pojawiają pytania, już się pojawia takie, a co to cmentarz, a po co? Pojawia się jakiś pogrzeb w rodzinie i to też jest takie wtedy zastanawiające dla człowieka, więc to jest to, że te pytania się pojawiają i nie możemy udawać, że ich nie ma.
A nie ma odpowiedzi. Oprócz tego samozaparcia, widzisz w sobie jakieś supermoce. Dziś z tej perspektywy widzisz, że jesteś wielka, widzisz, ile osiągnęłaś w niedługim czasie, choć z drugiej strony długim, bo doświadczenie masz przeogromne.
Moi bliscy starają się mi o tym przypominać, bo ja już w pewnym momencie wpadłam w taki tryb, że ja pędzę. Kolejna rzecz, kolejna. I zapominam, moją wielką inspiracją jest Maria Skłodowska-Curie. Ona też była taka, miała dużo samozaparcia w sobie. I czasami właśnie, tak żeby się otrząsnąć, mówię sobie, że Maria też w siebie nie wierzyła, a powinna, więc ja też powinnam.
Agnes Tołoczmańska.
Dokładnie tak.
Agnes z Zagrobu była moim i państwa gościem w programie Supermocne. Bardzo tobie dziękuję za to, co robisz i życzę tobie powodzenia w dalszej drodze, aż trudno mi sobie wyobrazić, gdzie ty będziesz za kolejne 10 lat, jakie jeszcze osiągniesz szczyty na tej swojej wyjątkowej drodze. Bardzo tobie dziękuję.
Dziękuję.
Supermocne. Jeśli podobał się państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.